Pokój, bracia i siostry. Dziękuję, żeście mi odpowiedzieli. Jest to taki nasz zwyczaj, tym stwierdzeniem pozdrawiamy się. Natomiast chciałbym, żeby to nie było tylko dzisiaj nasze pozdrowienie, tylko żeby to był tytuł naszych rozważań. Zapowiedziałem wcześniej, że będzie to wykład, który jakby wprowadzi nas w tematykę przed pamiątką śmierci naszego Pana. I może trochę dziwić ten tytuł, ale myślę, że w trakcie naszych rozważań wyjdzie, dlaczego akurat tak zatytułowałem to dzisiejsze przemówienie. Zauważyłem po sobie, że często używam zwrotów, które stosuję automatycznie. Nie zastanawiam się często nad tym, co mówię i co tymi słowami tak naprawdę chcę wyrazić. To są często takie, może nieładnie to nazwę, slogany, których używamy, które powtarzane często i w jakiś sposób często nadużywane tracą może na swojej wartości. Coś, co kiedyś może bardziej żeśmy rozumieli, coś, co było dla nas takim ważnym elementem, myśleliśmy nad tym, może powtarzane wielokrotnie traci swoją wartość. I na przykład czymś takim jest to, że mówię, że oddałem swoją wolę Panu Bogu. Czy do końca tak jest? Czy czasem nie robimy w swoim życiu tak, że jednak mimo wszystko, że mówimy, że poddaliśmy się pod wolę Pana Boga, to chcemy, żeby nasza wola w naszym życiu się przede wszystkim liczyła, naszej rodziny, żeby to, co sobie zaplanujemy w naszym życiu, żeby to było realizowane. Mówimy, że oczekujemy na Królestwo Boże, ale kiedy żyjemy tutaj, jest nam dobrze, mamy pracę, pieniędzy starcza, spokój mamy, czy tak naprawdę marzymy do tego królestwa, czy raczej codzienna rzeczywistość nie pochłania nas w przebywaniu tutaj i te myśli do królestwa jakoś się oddalają. To samo stwierdzenie pokój, bracia i siostry. Mówimy to, ale czy tak naprawdę myślimy, co my mówimy? Czego oczekujemy i co niesie ze sobą to stwierdzenie? Chciałbym dzisiaj przestrzec przed denominacją Bożych wartości, ponieważ to jest metoda działania szatana. Musimy sobie to uzmysłowić, że jego celem jest to, aby w nasze życie wprowadzać cały czas zamieszanie, wprowadzać taką stagnację, coś takiego, co może nas znudzić, wprowadza takie jakby spowszednienie. Cały czas zabiega o to, aby spłycać wartości, które niesie ze sobą przesłanie Pisma Świętego. On cały czas podpowiada nam wygodniejszą drogę. Drogę bez jakiegoś wielkiego poświęcania, bez dociekania, bez zrozumiewania. Drogę bez wyrzeczeń. Kiedy Pan Jezus zapowiedział, że muszą na Niego przyjść cierpienia, to od razu Piotrowi podpowiedział, że to na Ciebie na pewno nie przyjdzie, że można wszystko to ominąć. Kiedy Pan Jezus był głodny, łaknął chleba, od razu znalazł się szatan i mówi, Ty możesz sobie przecież stworzyć ten chleb. Kiedy wisiał na krzyżu, mówi, Ty możesz zejść z krzyża. Tak cały czas działa szatan, działał, kiedy Pan Jezus był podczas swojej misji, działa i teraz. Po co tak robi? Aby właśnie po to, aby obniżać cały czas wartość ofiary. On wie, że na niego jest wydany wyrok. On ma tego świadomość i jedynie co może zrobić, to spłycić tą wartość i zadziałać w nas myślą, że to nie ma takiego większego znaczenia. I podsuwa nam zniechęcenie, podsuwa nam codzienność, że w naszym gorliwym życiu takie wyrzeczenia wcale nie muszą mieć miejsca. Jesteśmy przed pamiątką śmierci naszego Pana. Uważam, że takie jego metody mogą się nam nasilić. Możemy mieć w tej chwili podszepty, że wcale nie musimy tak się do tego przygotowywać. Co roku to robimy, co roku jest tak samo. Po co te nasze serca otwierać, po co te nasze umysły nabijać tymi rzeczami, skoro wszystko odbywa się tak jak zawsze co roku. On cały czas podpowiada, żeby tego wcale tak nie przeżywać. niepotrzebne jest do końca takie oczyszczenie czy przygotowanie. Mając to na uwadze, że to jest ewidentnie jego metoda działania, powinniśmy zwrócić nasze serca w szczególny sposób na to, aby to święto, które jest przed nami, uczynić wyjątkowym i niepowtarzalnym. Aby to nie było kolejne święto w naszym życiu, które obejdziemy i o którym zapomniemy za 2 tygodnie. Musimy zrobić, aby to święto, które jest przed nami, było żywe, aktualne i sprawić, żeby było niepowtarzalne. Taka stagnacja, taka monotonia, taka tradycja prędzej czy później zniechęca człowieka. Naszą walką przed tym świętem powinno być to, żeby uczynić to, co będziemy obchodzić, wyjątkowym. Dlaczego kolejny raz powinniśmy sobie o tym przypominać? Ponieważ uważam, że zasadniczą rzeczą jest dzisiaj zrozumieć, po co to czynimy. W jakim celu bierzemy udział w tej pamiątce, czym są dla nas te symbole, jaką mamy za to odpowiedzialność, przyjmując to i po co tak naprawdę zbierzemy się 17 kwietnia tutaj wieczorem po zachodzie słońca. Musimy o tym sobie jasno powiedzieć, ponieważ bardzo dużo na ten temat czytamy. Takim przewodnim wersetem, który dzisiaj będziemy rozbierać, jest bardzo znany werset z listu do Koryntian, 11 rozdział od 23. Bez tego wersetu jakby nie można nie mówić o tym. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem. Że Pan Jezus w tej nocy, którą był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Jak wiemy, a autor tych słów, apostoł Paweł, nie był osobiście świadkiem tego, jak Pan Jezus w wieczerniku spotkał się z apostołami. On jakby w cudowny sposób przez Ducha Świętego otrzymał to zapewnienie. Jako ten, który zastąpił Judasza, przejął świadectwo o potrzebie obchodzenia tego święta. To, co przyjął od Pana, przekazał nam. Sądzę, że Pan specjalnie posłużył się apostołem Pawłem jako takim narzędziem tłumaczącym nam, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Podkreślającym znaczenie tego święta i w jaki sposób go mamy obchodzić. Gdybyśmy tylko bazowali na przekazie 4 Ewangelii, to może trudno byłoby nam zrozumieć, jak ważne jest przygotowanie do tego święta i samo święto pamiątki naszego Pana. Apostoł jakby wprowadza nas w tajniki, otwierając przed nami kolejne drzwi do zrozumienia. I moim zamierzeniem jest dzisiaj, aby przy Bożej pomocy w taki w miarę prosty i przystępny sposób przypomnieć i przybliżyć te wydarzenia i podkreślić dzisiaj szczególnie wartość tego, do czego przystępujemy. Pamiętacie, że w pewnym momencie, kiedy Pan Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zapytał uczniów, za kogo ludzie mnie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówił: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Pamiętamy, jakie były konsekwencje tego stwierdzenia. Pan Jezus powiedział, że to nie ciało objawiło mu, że on to dostał z góry. To przekonanie o tym, kim jest Syn Boży, i dostał za to zapewnienie wspaniałej nagrody. Dlaczego o tym właśnie mówię? Dlaczego zacząłem od tego fragmentu? Otóż dlatego, że właśnie po tym stwierdzeniu, kiedy Piotr stwierdził, ty jesteś Syn Boga, Pan Jezus zaczął im odsłaniać pewną tajemnicę. Odsłaniać im to, co ma go spotkać. To, że mają przybyć do Jerozolimy, że musi tam wiele wycierpieć od arcykapłanów, od uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia musi być wzbudzony z martwych. Pan Jezus w pewnym momencie zauważył, że ci ludzie, tych ludzi musi przygotować na to, co go ma spotkać. Jakby nam chciał dzisiaj przez to powiedzieć, że wiara, iż Jezus jest Synem Bożym, to jest z jednej strony wspaniała rzecz, ale jednocześnie zobowiązanie. Zobowiązanie, gdyż dostajemy świadomość tego, w czym zaczynamy uczestniczyć. I że wiara w Syna Bożego jest nierozerwalna z tym, co wydarzyło się na Golgocie. Tego nie można pominąć. Wierząc, że Jezus był Synem Bożym, od razu nasze myśli musimy kierować do Golgoty, do krzyża, do tego, co pozostawił po sobie Pan Jezus. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzimy. Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. To wyznanie Piotra otworzyło przed nim tajemnicę, co to znaczy, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem. Na czym polega Jego misja odkupienia świata? Co ma się stać, by zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości? I że tak naprawdę to królestwo to nie jest królestwem z tego świata. Że jest inne od tych, jakie do tej pory znają ludzie. Że kieruje się innymi zasadami i wartościami. Ale potrzebna jest do tego ofiara. Przelanie krwi, cierpienie, ból. Bez tego nie ma odpuszczenia winy. Baranek bez skazy musi być odłączony. Musi być zabity i upieczony w całości. Bo tylko jego przelana krew daje życie. Może ocalić życie tym, którzy w nie ufają. Jak pamiętamy, ci, co spożywali baranka paschalnego, musieli być cały czas gotowi do tego, żeby wyruszyć w drogę. Musieli spożywać w pośpiechu. Jakby musieli przyjąć w całości, ze wszelkimi tego konsekwencjami, co to znaczy przyjmować baranka. Bo przyjęcie do serca Jezusa niesie ogromną radość, ale i niesie też często cierpienie i ból. I wszyscy, którzy prędzej czy później spotkają na swojej drodze Chrystusa, prawdopodobnie w swoim życiu także spotkają cierpienie i ból. Spotkają coś, co będzie musiało powiedzieć, że potwierdzają to, że ich wiara jest żywa. A dlaczego tak się dzieje? Po co jest ten ból i cierpienie? A otóż po to, żeby doświadczyć każdego. To szatan podpowiada cały czas wszystkim, którzy spotykają na swojej drodze, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. To słowa szatana, które możemy w naszym życiu spotkać. I cały czas jest ta próba, to próbowanie, czy nasze słowa są prawdziwe i nie są rzucane na wiatr. Czy my nie uciekamy przed odpowiedzialnością bycia naśladowcami Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy gotowi dać odpór diabłu, który nas kusi i podpowiada, że to wcale nie musi prędzej czy później wcale na nas przyjść? Tak więc początkiem, to od czego należy zacząć, to jest zrozumienie tego, że Jezus jest Synem Bożym. Tak jak wtedy zrozumiał to Piotr i apostołowie. To od tego zaczynamy naszą wędrówkę w przygotowaniu. I wierzę, jak wszyscy tutaj jesteśmy, wierzę, że ten kolejny etap każdy z nas przeszedł. Że z tym nikt z nas nie ma problemu i każdy tego doświadczył. Otwórzmy kolejne drzwi do zrozumienia. Może ktoś powiedzieć, no dobrze, Pan Jezus faktycznie umarł na krzyżu, zmartwychwstał, przez to zmartwychwstanie udowodnił, że jest tym Synem Bożym. Wypełnił misję odkupienia ludzkości z grzechu, zrobił zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości i zasiadł jako król po prawicy swojego Ojca. No i czy potrzeba jest zrobić coś więcej? Przecież w zasadzie wszystko Pan Jezus uczynił. Czy potrzeba jest jakaś cierpienia, bólu, śmierci innych ludzi? Przecież to, co uczynił Chrystus, powinno wystarczyć. I gdyby chodziło o same odkupienie ludzkości z grzechu i śmierci, to z pewnością ofiara naszego Pana jest doskonała, zupełna i wystarczająca. Do ofiary Jezusa Chrystusa niczego nie potrzeba dokładać. Ale chodzi tutaj w tym o coś innego, że Pan Jezus chce nam coś darować. Tak powinniśmy to zrozumieć. Pan Jezus jakby chce się z nami czymś podzielić, czymś, co On już otrzymał, czego doświadczył, co ma. On chce jakby dzielić się z innymi. Nie zostawia tego tylko dla siebie. Chciał nam dać coś, co jest czymś więcej od życia wiecznego za to, że umarł na krzyżu za ludzi. Dał nam dar łaski. Jezus ofiarował nam cząstkę Bożej chwały. Coś tak wspaniałego i niewymownego, że często trudno nam jest to pojąć, co dostaliśmy od Jezusa Chrystusa. Otrzymać boską chwałę. Przed świętem Paschy, jak pamiętacie, Jezus, widząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłował wszystkich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Na czym polega to umiłowanie, pięknie tłumaczy w swojej modlitwie arcykapłańskiej. Właśnie tam odsłania przed nami tajemnicę, co Pan Jezus nam darował. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Pan dzieli się chwałą, którą dostał od Ojca, z tymi, którzy stają się Mu bliscy, którzy potrafią poświęcić swoje życie i kroczyć z Nim aż na śmierć. Kroczyć w sposób bezgrzeszny i pobożny. Nie trzyma tego wspaniałego daru, który otrzymał od Ojca tylko dla siebie, ale pragnie obdarzać nią innych ludzi. Zauważmy, drodzy braterstwo, że robi to w jakimś konkretnym celu. To nie jest tylko taki dar, który nic ze sobą nie powinien nieść. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na słowa. Ja dałem ich chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. I te słowa tłumaczą nam, że być obdarzonym chwałą to ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność. To zobowiązanie do jedności z Panem i z Jego Ojcem, ale także do jedności z wszystkimi współuczestnikami Chrystusowych cierpień. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Ale dalej pytamy, po co? Po co jest ta jedność, o której Pan Jezus mówi? W jakim celu Pan Jezus obdarza ludzi kroczących za Nim, poświęcających się? W jakim celu obdarza chwałą i jednocześnie nawołuje ich, że warunkiem tego jest jedność? Musi przecież mieć w tym swój cel. A my ten cel powinniśmy dobrze zrozumieć, aby właściwie docenić to, w czym bierzemy udział. I z pomocą przychodzi nam wspomniany apostoł Paweł. On naucza, mało tego, że naucza, jest powiedziane, że on nas napomina. Czyli te słowa, które zaraz przeczytamy, to nie jest tylko nauczenie. To jest tak i amen, to jest kropka, z tym się nie dyskutuje. Pewnie wiecie, o czym będę czytał. List do Efezjan, 4 rozdział. Napominam was tedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, którzy jest ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do obudowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusa. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Jedność ducha mamy zachowywać. Jedność ducha musi w nas czynić konkretną pracę. Duch, który działa w naszym sercu, między innymi właśnie po to, byśmy jako zbór byli jednością. To bycie jednym wiąże się z obecnością w naszych wzajemnych relacjach więziach spójni pokoju. To pokój ma łączyć chrześcijan w zborze. Wtedy dopiero zachowujemy jedność ducha. To, na czym opiera się wspólnota chrześcijan, to wartości duchowe dane nam z łaski w Jezusie Chrystusie. Jeden duch, ta sama nadzieja, ten sam Pan, ta sama zbawiająca wiara, ten sam chrzest, który włączył nas do zboru, w końcu ten sam Bóg, którego czcimy i uwielbiamy. Apostoł Paweł mówi: bądźcie jedno i nie dajcie się skłócić, mając tak wielką podstawę do jedności ze sobą. A tak naprawdę wszystko to prowadzi do tego, o czym czytaliśmy w 12 wersecie, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To jest nasz cel, to jest sens tej naszej jedności. Jedności, która odsłania przed nami Bożą chwałę. To po to Pan Jezus nawołuje nas do jedności, aby zrobić konkretne działanie i konkretną pracę. Mamy zbudować ciało Jezusa Chrystusa. Tego wymaga od nas Pan i taki jest Boży plan. Obecnie powstaje klasa ludzi, która przygotowuje się do dzieła posługiwania. To pierworodni, o których będziemy na drugiej części sobie rozmawiać. To pierworodni, których ocaliła krew baranka. Patrząc na zabicie baranka, na kropienie jego krwią podwoi domów, na spożywanie jego mięsa z gorzkimi ziołami, widzimy tam Jezusa Chrystusa. Baranka Bożego, widzimy, że Jego krew kropiąca nasze serca oczyszcza je od sumienia złego. Zapewnia nas o przejściu, o ocaleniu, o naszym uzyskaniu żywota przez Jego krew. To pokropienie przedstawia nasze usprawiedliwienie z wiary, a jedzenie mięsa z gorzkimi ziołami przedstawia nasze poświęcenie. Nasz udział z Chrystusem, uczestniczenie w Nim, w Jego cierpieniach, zaparciu samego siebie, co szczególnie było pokazane w gorzkich ziołach, które, jak wiemy, zaostrzały apetyt. Ci, którzy tak wierzą, rozumieją o sobie, że są pielgrzymami, że tylko chodzą i szukają prawdziwego Królestwa. Podobnie wierni państw w obecnym czasie powinni uważać się za takich przechodniów. I każdy z nas, wierząc w to i widząc te piękne rzeczy, powinien powtórzyć piękne zdanie, które apostoł Paweł powiedział. Powiedział je do siebie, ale powiedział je po to, aby każdy z nas je powtórzył w swoim życiu. Z Galacjan 2 rozdziału i 20 wersetu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Co to znaczy? Co to znaczy być ukrzyżowanym z Chrystusem? I odpowiedź na to pytanie właśnie dają nam przewodnie wersety. Że Pan Jezus wziął chleb i podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. I kielich po wieczerzy, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Czytając ten fragment nasuwa się nam proste pytanie. W jakim celu Pan Jezus nakazuje nam spożywanie chleba i picie wina? Widzimy tu, że mamy to czynić na Jego pamiątkę. Mamy opowiadać o tym wydarzeniu. Ale myślę, że to nie jest jeszcze rzecz najważniejsza. Najważniejszą rzeczą jest to, że w tych słowach jest głębia. Jest coś takiego, co powinniśmy odkrywać każdego dnia. Myślę, że tak naprawdę chodzi tutaj o nas samych. O nasze relacje z Panem i z Jego Ojcem. O relacje, jakie są między nami samymi, tworzącymi społeczność, czyli ciało Chrystusa. A także, czy tą społeczność, to, że chodzimy za Jezusem, to, że społeczność tworzymy tu w zborze, czy możemy to podpisać własną krwią? Czy to, do czego żeśmy się poświęcili i w co jesteśmy przekonani, że w każdej minucie naszego życia wszystko to jesteśmy w stanie podpisać własną krwią, własnym cierpieniem? Czy dla nas jest to tak ważne, że potrafimy wyrzec się wszystkich naszych rzeczy, które nas psują? Bo gdy mówimy, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, to jest bardzo ważne wyznanie. To jest potwierdzenie gotowości do złożenia z siebie ofiary. Dwóch uczniów było gotowych na to. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, rzekli: nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię poprosimy. A on rzekł do nich: co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: spraw nam to, abyśmy siedli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, który ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł: kielich, który ja piję, pić będziecie. I chrztem, który jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiedli po mojej prawicy czy lewicy, nie moją to rzeczą, przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Do jak wspaniałych rzeczy mamy dostęp pod warunkiem, że przyjmiemy do swojego życia ten kielich i przyjmiemy to poświęcenie. Ten fragment jest bardzo wymowny, ponieważ pokazuje on, że wielu jest takich, którzy mają takie pragnienie. Ale pragnienie to nie wszystko. Tam pokazane jest poświęcenie. Uczniowie proszą o piękną rzecz, ale do końca nie mają świadomości tego, o co tak naprawdę proszą. My z perspektywy tylu lat, całej historii chrześcijaństwa, mamy wyobrażenie, co za sobą niesie wiara w Jezusa Chrystusa. Jedno jest pewne. Bez względu na to, co ich wtedy i nas ma w życiu spotkać, aby mieć społeczność z Jezusem, potrzebne jest jakieś potwierdzenie. Potrzebne jest potwierdzenie tego, że jesteśmy w stanie przeżywać podobnie, jak przeżywał to Pan Jezus. Potrzebne jest nam potwierdzenie tego, że cały czas jesteśmy w społeczności z Jezusem, że w tej relacji między nami a Panem nic w ogóle się nie zmieniło, że cały czas jesteśmy przygotowani na to, że za Nim kroczymy. Musimy to w jakiś sposób potwierdzać. Taki przykład z życia dam. Jak dwie firmy chcą ze sobą współpracować, to na początku tej współpracy podpisują umowę. Określają w umowie swoje zobowiązania, to, czego mają przestrzegać, to, czego mają pilnować, po to, aby współpraca między dwoma firmami odbywała się w sposób dobry. Ale taka umowa to nie wszystko. Co roku potrzebne jest, aby pojechać i spotkać się i podsumować, jaki był ten rok. Czy wywiązaliśmy się ze swojej umowy? Czy zrobiliśmy wszystko? Czy na takie spotkanie mamy jakąś rzecz nową, którą chcemy wprowadzić? Czy mamy jakieś do siebie pretensje? Czy mamy do siebie coś takiego, co może jeszcze poprawić naszą współpracę na płaszczyźnie biznesowej? To jest ważne po to, aby co roku przypominać o sobie, że cały czas zależy nam na tym, aby ta umowa, którą żeśmy wcześniej podpisali, na to, żeśmy weszli do wody i zadeklarowali chęć kroczenia za Chrystusem, co roku musimy potwierdzać, aby sprawdzić i udowodnić, że jest coraz lepiej z naszym życiem, a nie coraz gorzej. I właśnie czymś takim jest przygotowanie. Na takie spotkanie trzeba być przygotowanym, bo ktoś może zapytać, no dobrze, tyle lat już handlujemy, macie jakąś nową rzecz do sprzedania? A co powiemy, gdy nie będziemy mieli? I to jest, myślę, coś, co może przełożyć się na nasze życie i nasze relacje z Panem Bogiem. Symbol chleba. Zastanawiałem się często, dlaczego akurat chlebem Pan Jezus posłużył się, mówiąc o społeczności Jego ciała. Co było w chlebie takiego, że akurat chleb wykorzystał do tego, żeby zobrazować piękną rzecz? I czym dla nas jest właśnie ten chleb? Kiedy czytamy Ewangelię, to zauważmy, że nie od razu Pan Jezus nam tłumaczy, czym jest ten chleb. Gdybyśmy kolejno czytali Ewangelię, to zauważymy, że jakby Pan Jezus w tematykę chleba nas wprowadza. On przygotowuje nas na to, żeby w końcu wyjaśnić, czym jest ten chleb. Pan Jezus jakby z kilku różnych stron pokazuje ludziom, zanim tak naprawdę wytłumaczy, o co tam naprawdę chodzi. I gdybyśmy globalnie wzięli Ewangelię, to jakie tam były historie i połączyli je z chlebem, to zobaczymy, w jaki sposób jesteśmy do tego przygotowywani. Na początku, gdy wysyła apostołów z misją ewangelizacyjną, to pamiętacie, mówi im, żeby nic na drogę nie brali oprócz laski. Ani sukni, ani chleba, ani pieniędzy. Tak jakby chce im powiedzieć, że skoro wyjdziecie w dobrym celu, głosić Ewangelię, to na pewno chleba wam nie zabraknie. Gdy wracają z tej misji, owocem ich pracy jest wielki tłum, który jest przy Chrystusie. To, co widzą, przekracza ich najśmielsze oczekiwanie. Nagle z 5 chlebów i z 2 ryb jest bardzo wiele jedzenia. Ludzie są szczęśliwi, że mogą się nakarmić. Potem natrafimy na wydarzenie z faryzeuszami, którzy w swojej sztucznej pobożności ganią uczniów Jezusa, że ci nagle jedzą chleb brudnymi rękami. Tak jakby to było najważniejsze w tym, co oni doświadczają. Tam pamiętamy tą lekcję, jak Pan Jezus tłumaczy, co tak naprawdę brudzi człowieka. I zaraz potem natrafiamy na historię kobiety kananejskiej, której córka była dręczona przez demona. Prosi ona Pana o uzdrowienie. I tą piękną lekcję, jaką Pan wtedy daje dla nas. A on odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie jak chcesz i uleczona zostaje jego córka od tej godziny. Następne rozmnożenie nakarmionych 4000 ludzi. I po tym wszystkim nagle trafiamy na ostrą naganę, na reakcję Pana Jezusa, na problem, który mieli apostołowie. Przeprawiali się przez rzekę, zapomnieli chleba. Chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł, małowierni, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, nie pamiętacie tych 5000, potem tych 4000. Pan Jezus im przypomina to, jak mnoży się chleb. Jakże jest to, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówię? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegać kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Te 6 historii mają wspólny mianownik. One pokazują nam z różnych stron, czym dla człowieka jest chleb. Uczą nas tego, że gdy idziemy pracować, gdziekolwiek, ale szczególnie dla Pana, to potrzebna jest wiara, i potrzebne jest takie zaufanie, że nie trzeba się o wszystko tak naprawdę troszczyć. Że Pan da nam to, czego nam w życiu potrzeba. Gdy będziemy z Nim w społeczności, to nasza wspólnota, nasz zbór będzie się rozmnażał i rozwijał. Bo jedność zawsze prowadzi do rozwoju. Podziały burzą i rujnują dorobek wielu wspólnie przeżytych lat, dziesięcioleci, wielu osób, którzy byli w tym zborze. Historie z chlebem uczą także, na co w naszym życiu musimy być wyczuleni, na co musimy być wrażliwi, co nas może w życiu pobrudzić, pokalać. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Przeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. I często są to wielkie słowa, są to ogromne grzechy, ale my musimy koncentrować się w naszym życiu na szczegółach. Na tym, aby nic nas nie pokalało, chociaż wiemy, że pewne rzeczy nas brudzą i nad tym musimy pracować. I chleb jest dlatego właśnie takim pięknym symbolem, ponieważ uczy ludzi szacunku i skromności. Szacunku dla Bożych wartości i zobaczenia w sobie, jak się jest małym, jak się jest niedoskonałym. To właśnie te okruchy, które spadają z tego stołu, pokazują nam cenę Bożego Słowa, którą tak naprawdę wszyscy mogą w tej chwili usłyszeć, ale nie wszyscy chcą to słyszeć. W końcu, mówiąc o chlebie, natrafiamy na kwas, na to, co jest złego w naszym życiu. I tam jest w kontekście faryzeuszy, ale tam naprawdę dzisiaj nie chodzi o faryzeuszy, tam chodzi o nas. Pan, że jedność i miłość, braterstwo bardzo długo i ciężko się buduje w naszych relacjach między nami. Potrzeba jest bardzo dużo samozaparcia, takiej skromności wewnętrznej, żeby coś między nami zbudować, coś trwałego. I też z drugiej strony Pan wie, że kilka niepotrzebnych, nieprzemyślanych słów może to wszystko popsuć, właśnie jak ten kwas, który się szybko rozwija. I nie można pewnych rzeczy zahamować. Takie robi totalne zniszczenie w naszym życiu, a przeciwnik Boży szaleje z radości. Wszystkie te historie, wszystko to przygotowuje nas na zrozumienie tego, czym naprawdę jest chleb. Doprowadzają one nas do 6 rozdziału Ewangelii Jana, od 26. Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukajcie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Chrystus Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczeń swoją. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: jak więc znak uczynisz, żebyśmy widzieli, uwierzyli Tobie, jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na puszczy, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby byli jedno. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Chleb to doskonałe człowieczeństwo Pana Jezusa, łamane w służbie dla Ojca i ludzi, poprzez cuda, uzdrowienie, poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez cierpienie i złamanie na krzyżu. To Jego ciało ofiarowane za grzechy całego świata. To chleb dający życie dla wszystkich pragnących go spożywać, wierzących, że Jego ofiara gładzi grzechy bez wyjątku. Chleb to siła do działania, to siła do poświęcenia i do pracy. To energia potrzebna do budowania społeczności. Spożywanie chleba to wiara w żywot wieczny, wiara w chwałę i wiara w nieśmiertelność. Chleb to społeczność, to zbór, to duchowa nasza rodzina, gdyż jednym chlebem jest nas wielu. To jedność wiary w związce pokoju. Ja jestem chlebem żywota, mówi Pan. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, który go spożywa. Ja jestem chlebem żywota. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. Zauważmy, że jest w tym fragmencie odniesienie do manny. Do manny, którą kiedyś Żydzi wędrując po pustyni jedli. I oni poumierali. Dlatego, że nie dawała takiej siły, jak daje prawdziwy chleb, który zstępuje z nieba. Ale w tej mannie, która potem im zbrzydła, którą mieli dosyć, która sprawiała, że marzyli o czymś innym, tam w tej mannie jest pokazane nastawienie człowieka do chleba, nastawienie do tego, z jakimi relacjami przystępujemy do chleba, w jaki sposób potrafimy go szanować. Nasz szacunek do chleba tłumaczy to, dlaczego to właśnie on stał się symbolem ciała Jezusa Chrystusa. Bo na początku, prawda, właśnie trafiała do takich ludzi najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących, do ludzi wrażliwych, do takich ludzi, którzy poznali, co to jest prawdziwy głód. Te tłumy to chodziły głównie po to, żeby zjeść coś. Ale gdy ktoś doświadczy takiego głodu, takiego marzenia o tym, żeby coś zjeść, to ten prawdziwie doznaje wartość, czym ten chleb jest. I nie wyrzuci go na śmietnik. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Bo bogactwo i dobrobyt znieczula człowieka. Dzisiaj mało kto jest z nas głodny. Nawet jeżeli chce nam się jeść, to znajdzie się sklep całodobowy w pobliżu i zawsze można kupić chleb. Tutaj, gdzie żyjemy, można powiedzieć, panuje przesyt chleba. Mamy go w nadmiarze. Tu niech dzisiaj nie chodzi cały dzień, żeby za drugim człowiekiem, żeby dać mu chleb. Inaczej jest w Afryce i inaczej jest w krajach, gdzie nie ma chleba, nie ma wody. Tam ludzie wiedzą, co to znaczy wartość chleba. Tak było za czasów Jezusa Chrystusa. Kiedy przygotowywałem ten wykład, zajrzałem do statystyki, jak w tej chwili wygląda sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o właśnie chleb, o szacunek do żywności. Jestem załamany tym, co przeczytałem. 1/3 wyprodukowanej żywności marnuje się w tej chwili, jest wyrzucana. 1/3 żywności. W samych Stanach Zjednoczonych 40% żywności wyrzuca się do śmieci. W Polsce Brytyjczycy rocznie wyrzucają 8 milionów ton produktów, głównie ziemniaki, chleb, jabłka. W Wielkiej Brytanii wyrzuca się więcej żywności niż opakowań. Często rzeczy, które są wyrzucane, są nierozpoczęte i całe zapakowane. Także nie dość, że wyrzuca się jedzenie, to wyrzuca się energię, która była zużyta na to, żeby ją wyprodukować. Polska niechlubnie zmierza w tym samym kierunku. Czyli możemy szacować, że w tym roku 4 miliony tony żywności zmarnujemy i wyrzucimy do śmieci. To tak, jakbyśmy trzykrotnie naładowali żywnością Stadion Narodowy w Warszawie. Cały czas ten proces się pogłębia. I z jednej strony 1/3 żywności wyrzucana jest do śmieci, a z drugiej strony co siódma osoba na świecie cierpi głód. Coś, co jest w tej chwili niezrozumiałe. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Otóż uważam, że w każdym człowieku powinien być taki wewnętrzny szacunek do chleba, ponieważ daje on życie. Zacząć od chleba takiego powszedniego, o którego prosimy codziennie w modlitwie Pana Boga. Ale przełożyć to na szacunek do tego prawdziwego chleba, który zstępuje z nieba od Ojca i jest dany nam, żebyśmy się nim pożywiali. To właśnie ten szacunek jest potrzebny w naszym życiu. Cyprian Kamil Norwid, kiedy był we Francji, a wychowany w Polsce, on pięknie widział tą prostotę, ten szacunek, kiedy kiedyś był w Polsce, kiedy się rodził i rozwijał na wiosce. Widział tą taką prostotę, tą szczerość w ludziach. I po latach napisał, pewnie pamiętacie ze szkoły takie słowa, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba tęskno mi, Panie. Nie ma czasu, ale polecam cały ten wiersz przeczytać. Do bez tęsknoty, do bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, Panie. Tęsknił oprócz wartości chleba, także do wartości relacji między ludźmi, do szczerości. O tym, że jak się powiedziało tak, to jest tak. I nie, to jest nie. Bez światło cienia, bez tych wszystkich rzeczy, które są gdzieś po drodze, które są w nas utajone i może nie chcemy się nimi dzielić. Przejdźmy teraz do kielicha z winem. Jest ciekawe to, że podczas wieczerzy paschalnej, potem w zwyczaju, było, że czterokrotnie podnoszono kielich. Wzięło to się ze zrozumienia, kiedy Pan Bóg w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, powiedział takie znamienne słowa do narodu izraelskiego. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja, Pan, Bóg wasz, który was uwolnił od ciężarów waszych przez Egipcjan. Są tam 4 słowa. To są te 4 kielichy podczas wieczerzy podnoszone. uwolnię, wybawię, wyzwolę i przyjmę. Jednocześnie przypominają nam one o tym, że tak naprawdę ta krew sprawia, że te cztery słowa mogą być także ważne w naszym życiu. Bo przelana krew baranka daje ludziom ocalenie i wolność. Cierpienie i śmierć daje odkupienie z grzechu i prawo do życia. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Czym dla nas jest ten kielich z winem? Dla nas kielich z winem wyobraża ofiarowane życie naszego Pana. Przypomina nam, że od czasu, gdy się staliśmy uczniami Jezusa, przyjęliśmy także zaproszenie do tego kielicha, do picia z tego kielicha. Ma ono znaczyć wierność w naszym ofiarowaniu aż do śmierci. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, za który tak naprawdę jesteśmy wdzięczni. Czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Picie kielicha przez Pana to była hańba, to była nienawiść, to ludzkie okrucieństwo, pogarda, osamotnienie, niepewność. Hańbą było, że został ukrzyżowany, że nazwano go bluźniercą przeciwko Bogu, przeciwko swojemu Ojcu. Picie kielicha to także walka, nasza codzienna walka ze naszymi skłonnościami, to staranie się, aby nasze sumienie było czyste. To również cierpienia doznane od najbliższych. Obmowa, niezrozumienie, niesłuszne posądzenie, odbieranie komuś dobrego imienia. Wiedząc, że coś takiego jest, my musimy z tym walczyć, żeby nie zatruć swojego serca. Bo obecnie może mało jest takich fizycznych cierpień. Ale szatan po pewnym czasie, po tych 2000 lat, chyba się jednak przekonał, że to nic nie daje. Że takie fizyczne cierpienie, które spływa na człowieka, takie biczowanie czy nawet świadectwa o zabijaniu wiernych, że tak naprawdę to one nie przyniosły mu tego oczekiwanego efektu. On zmienił metodę działania. On postanowił atakować nas od wewnątrz. W taki bardzo subtelny i delikatny sposób wprowadza jad między nas i chce nas ze sobą skłócić. Powoduje w nas to niepewność, to powoduje przyzwolenie, że często ulegamy na coś takiego, na takie potrzeby. Nikt w nas teraz nie rzuca kamieniami, ale to wcale nie znaczy, że my nie pijemy tej krwi. Bardzo ważną rzeczą jest wiedzieć, że przyjęcie kielicha to nie tylko picie kielicha w zborze podczas pamiątki. Jest to taki może zewnętrzny akt, którym pokazujemy, że jesteśmy wierni. Ale tak naprawdę picie z tego kielicha odbywa się codziennie w naszym domu, w naszej pracy, w naszej rodzinie, w relacjach między nimi. Picie kielicha to jest nasza codzienność. To jest to, jakimi my codziennie staramy się być. Musimy być świadomi, że każda zawartość kielicha podawana jest dla naszego dobra, aby nas wykształtować, aby nas zmieniać. Nie możemy wypijać tylko z tego kielicha to, co nam jest wygodne, to, co nam pasuje, to, co może łatwo żeśmy zrozumieli. Musimy to czynić do końca. Kto wybiórczo traktuje kielich, nigdy nie dorośnie do wymiarów pełni Chrystusa. Do tego święta musimy się przygotować. Musimy pamiętać o tym, co to znaczy niegodnie spożywać ciało i krew Pańską. Aby przyjąć te symbole, aby one miały w nas prawdziwą moc i coś w nas zmieniły, musimy przygotować nasze serca. Musimy rozróżnić, czym jest ciało Pańskie. Czym jest ten kielich? Czy ten kielich to jest kielichem błogosławieństw, czy jest kielichem demonu? Czy ciało to jest prawdziwe ciało, czy może ciało ofiarowane bałwanom? My cały czas musimy rozróżniać, co jest tą prawdziwą wartością w naszym życiu. Pamiętamy, że było powiedziane, iż przez 7 dni prześniki jeść będziecie. A pierwszego dnia zaraz wypróżnicie kwas z domów waszych, bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego od pierwszego dnia aż do siódmego, wytracona będzie dusza ona z Izraela. To wytracone słowo to jest karata, to jest wycięcie, zabicie, ucięcie. My często nie zdajemy sobie sprawy, czym grozi dla nas to, że nie wyrzucimy kwasu z naszego serca. To jest często, może nie zdajemy sobie sprawy, ale może to być nasza duchowa śmierć. Jeżeli nie przygotujemy się do tego w sposób odpowiedni, możemy mieć potem problem. I najważniejsze jest to, żeby nigdy nie rezygnować z tego, żeby cały czas walczyć, żeby nie powiedzieć sobie coś takiego, że nie jestem w stanie komuś przebaczyć i w tym roku nie będę obchodził pamiątki. To nie jest dobra droga, ponieważ tak jak powiedziałem, podkreśliłem tą wartość, my przystępujemy do Bożej chwały, my potwierdzamy co roku, że jesteśmy blisko Pana Boga i nie wolno nam z tego rezygnować. Pamiątka ostatniej wieczerzy nie jest formą kontynuacji tej paschalnej wieczerzy. To jest uroczystość, która przypomina nam prawdziwego baranka. Złamany chleb to śmierć ciała na krzyżu. Pamiątką jest dla nas ogromne przeżycie. Jest to jakby zaproszenie, coroczne zaproszenie do tego, abyśmy potrafili żyć tak jak Jezus. Dzięki pamiątce możemy już dzisiaj odczuwać skutki okupu. Możemy już dzisiaj zaglądać w moc przyszłego wieku. Jeden chleb, tym chlebem jest Pan Jezus. Wszyscy bierzmy z tego chleba każdego dnia codziennie. Bierzmy poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez zastanawianie się, poprzez budowanie się tutaj w naszym gronie. Ale także budowanie z wszystkimi tymi, którym ważne są te symbole. Chleb, który łamiemy, jest społecznością ciała Pańskiego, ciała Pana Jezusa, a my musimy powtarzać, że wielu nas jest jednym chlebem. Kielich, który błogosławimy, to społecznością krwi Pańskiej. Chleb, który łamiemy i pijcie kielicha, trwa przez całe życie. Musi być co roku praktykowane, ale nie tylko w ten jeden dzień, ale przez cały nasz rok. Nie wystarczy przyjąć raz w roku pamiątkę. Jak ktoś pięknie powiedział, to nie jest rytuał, który gwarantuje zbawienie i życie wieczne. To jest tylko droga do tego życia. Jakże piękną rzeczą jest wspólnie zasiąść do stołu Pańskiego. Mając świadomość, jak ważne są dla nas te rzeczy i do czego przystępujemy. Korzystajmy z tego zaproszenia, bo to jest dla nas wielki dar i wielki przywilej. I namawiam wszystkich do tego, aby przygotowując się do tego święta, zasiąść w szczerości i w spokoju. Pewnie wiele rzeczy jest, o których należałoby powiedzieć, ale moim pragnieniem jest to, abyśmy wszyscy, jak tu wejdziemy, mogli szczerze powiedzieć do siebie pokój, bracie i siostro. Żeby to słowo pokój miało dla nas wartość, znaczenie, że z każdym mamy pokój. Że nie ma kogoś takiego, kogo nienawidzimy, do kogo mamy urazę. Walczmy ze sobą, próbujmy ze sobą rozmawiać, mamy jeszcze trochę czasu, spotkajmy się i porozmawiajmy ze sobą, bo może nie jest tak jeszcze jak źle, jak często nam się wyobraża. Pokój. To jest coś, co nas jednoczy. To jest ta właśnie jedność, która prowadzi do chwały Bożej. Bracie i siostro. Bracie i siostro to osoba nam najbliższa, za którą powinniśmy położyć życie. I z tym braterstwo przesłaniem pozostawiam was i życzę wam i sobie, abyśmy przystępując do tych wspaniałych i ważnych rzeczy, odczytywali każdego dnia ważność tego, jak nas to powinno zmieniać, i przez to między innymi, aby co roku było z nami lepiej, żeby co roku ta społeczność nasza kwitła i żebyśmy pomnażali się w jedności. Tego wam życzę. Amen.